Córka przyjechała, mówi, ta pani Teresa tak bym chciała, żeby do nas przychodziła, ale mówi, że ma tyle, że już nie da rady. Ale mówi, tak muliłam, tak muliłam, tak męczyłam, że wyszło coś z tego, przyjdzie do nas. No i
Coś tam ściśnie jeszcze,
wtedy była
prawda?
ogromna radość, że będzie ta ciotka Teresa.
No to wykład na bezpiecznym maluszku. Tak od razu szepnęłam mamie, a może ta pani by było fajnie, jakby przychodziła do nas później. I mama mówi, tak, koniecznie.
Nawet się nie wahałam. Stwierdziłam, że lepszej porady opieki i fachowej pomocy nie otrzymam.
Nie pojawia się ta bariera, co jest bardzo ważne dla matki, która jak gdyby wpuści do swojego domu osobę z zewnątrz i chce, żeby to była osoba, która będzie osobą, do której my mamy zaufanie. No i to u pani Teresy jest.
Pani Tereska. Reportaż Joanny Sikory.
Spotkać z panią przed rozwiązaniem.
No nie będziesz grać. Z czego się spodziewamy teraz?
Dwóch chłopców.
No, a jak będą się nazywali?
Andrzej i Krzysztof.
Pięknie.
Podobno. I tam pochodzę z bardzo dużej rodziny. Miałam 8 rodzeństwa, więc opiekowaliśmy się samymi sobą. Pamiętam, jak rodził się młodszy mój brat i rodzice znieśli łóżeczko, takie drewniane. No i ja jako 9-letnia dziewczynka doszłam do wniosku, że to łóżeczko jest bardzo nieładne. I wzięłam taty pędzel, którym tato golił się, i białą farbę i pomalowałam sama, 9-letnia dziewczynka dla mojego brata, łóżeczko na biało. Nadal mam 5 sióstr, nas było 6 dziewczyn. Zawsze ze sobą byłyśmy bardzo zżyte i zawsze ubierałyśmy się razem, razem czesałyśmy włosy. Mam siostrę młodszą, 1,5 roku i zawsze ją się opiekowałam. Ona była drobniutka, malutka. Sama byłam taka hereszt-baba, gdzie diabeł nie może, tam Tereska dojdzie. I po prostu uważałam, że zawsze muszę ją chronić. To było normalne, to się wyniosło z domu, że wszyscy sobie mamy pomagać. Bo ja muszę to odebrać. Panie Dominiko, to jest normalne, to jest odruch moro. To odruch moro. Tak. To jest naturalny odruch noworodkowy i to świadczy, że dziecko ma prawidłowe odruchy. No trzymaj się, kochanie. No, wszystkiego dobrego. I jak coś trzeba, dzwoń. A spotykamy się już po wyjściu ze szpitala u Tomku. Dobrze? Do zobaczenia. I tak znowu lecimy, choć pani ma wątpliwości, choć Anieczko, chodź. Oczywiście to był przypadek. Ja szybciej myślałam, że będę weterynarzem i zootechnikiem, ale tak życie potoczyło się, że nie pojechałam na egzaminy do Olsztyna, bo byłam zakochana. Jak to w młodości. No i tato przyszedł do pokoju i mówi, dziecko, dziecko, co ty będziesz robiła? A ja mówię, a po liceum jestem, pójdę na pocztę. Z tą pocztą to do dziś dnia pamiętam, bo już nawet poszłam na tą pocztę, żeby się zatrudnić. I zawdzięczam ten zawód mojemu tacie. Opowiadał, że jednak położnictwo to nie pielęgniarstwo. Zawsze zapamiętam. Po francusku położna nazywa się sage-femme. To znaczy położna, która twardo stoi na ziemi, która jest bardzo odpowiedzialna, która wie w życiu, co ma zrobić, która jest odpowiedzialna i za matkę, i za dziecko. Więc chyba widział takie cechy we mnie, że nadaje się na ten zawód. I jakoś szybko się odnalazłam. Wtedy zupełnie był inny system szkolnictwa, bo w pierwszych tygodniach szkoły zaprowadzono nas na salę porodową. I powiedziano, że całe życie będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami. No niektóre panie zemdlały. Ja po obejrzeniu takiego całego porodu, cały dzień na sali porodowej, doszłam do wniosku, że chyba nigdy nie będę miała dzieci. Jako młoda dziewczyna, że to początek lat 80., no zupełnie inaczej się rodziło. Też zupełnie było inne podejście do kobiety rodzącej niż jest teraz. Bardzo dobrze, że to wszystko się zmienia. To jest cudowne, że kobiety mają większą świadomość swojego ciała. Inaczej prowadzi się ten poród. Bo jeszcze ja rodziłam się w izbie porodowej, która była w Michałowie i była właśnie taka pani starsza położna, którą później my dzieci opiekowałyśmy się. I pamiętam, ta pani Sławińska, ona była kobietą samotną i mieszkała w domku, który nie miał wody, nie było jeszcze kanalizacji i my miałyśmy dyżury i do tej pani chodziłyśmy jej pomagać, posprzątać, wynieść śmieci, przynieść wody i pamiętam, że to ona była bardzo życzliwą osobą. Była bardzo ciepłą osobą. Ja pierwszy raz zobaczyłam na przykład pijawki, które ona stawiała. Tak, ja nigdy tego nie widziałam w życiu. I ona nam opowiadała jako starsza położna ten swój zawód. To nie zawód, to takie przesłanie. Bo każda rodząca, każda rodzina to jest inna historia w życiu. I powiem szczerze, że jako mała dziewczynka, chodząc tam do niej, właśnie poznałam w ogóle zawód położnej.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja dzisiaj z pomocnikiem. Chodź do babki.
O, czekaj, babka. Dobra,
dobra.
Babki, ciotka. A, bo my już gołe. Takie dobre, co nie? Dobre, fantastyczne.
Jak kupa jest ładna, to ta piękna.
Tak się śmieję.
To ta piękna. Króle ta piękna.
Nie chodzi o to, czy no, nie płynna?
Nie, wszystko ekstra. Ale ona nie ma kolek. Zaczekam, dajesz pieluszkę mi na wagę.
Zważymy, że ale żarłok ogromny.
No, wygląda jak cherubinek. Jak cherubinek rubensowski.
Ja jak Henry.
Popatrzcie, jaka grzeczna. Przecież nie zapłakała. Popatrzcie, przebieraliśmy, karmiliśmy.
Taty Geny.
No, ale oczywiście, ależ oczywiście.
Co by nie skromność też
no i dobrze. Najpiękniejszy okres w rodzinie, jak się pojawia następne pokolenie. Nie tylko dla rodziców, ale też dla dziadków. A czasem doczekają się i pradziadkowie. Jacy są szczęśliwi, że mogą zobaczyć przed sobą trzecie pokolenie, prawda?
No to jest bardzo ładnie. Ciekawiej, to pani powiem. Oliwia się urodziła 11 stycznia. Pradziadek jej, czyli mój tato, urodził się 11 maja 20 roku i ona 20 roku. Gdyby w maju to było w rocznicę setną pradziadka.
Pradziadka. Rodzina jest najważniejsza w życiu. No. Bo znajomi czasem są, czasem zmieniają się, koledzy, to zależy zawsze od sytuacji w życiu, a zawsze można liczyć na rodzinę, prawda?
A żeby było wesele, to coś powiem. No. Przyszły koleżanki, dały dyplom taki z dedykacją, oczywiście kto był i tak dalej. I w tym dyplomie jest takie etapy życia Oliwki i wczoraj ona usiadła, wypełnia te etapy życia i tam jest Oliwia, a obok dwa miejsca, rodzeństwo. A ojciec się odzywał mi tak, a tutaj to na razie nic nie pisz.
No bo się zapełniał jeszcze, bo tak, się zapełniał krater.
Tu się ubezpiecza.
Ten nacisk właśnie tam jest tak okropny, jak wstanę z siedzenia.
Jak ty dasz nawet nie wypić.
Tak, ostatnio poprosiłam wszystkie nalewki, jakie mają, że będę degustować, ale nie chcę widać.
Ja nie o takim piciu.
Nie takim, tego nie dają, ale to mam największą no. Piję i biegam.
Właśnie, to tak uciśnięty pęcherz moczowy.
Strasznie.
Masz jednego. Mamy tu.
Mam tu jeszcze jakiś naczyń.
poprzeczny leży? No ten główkowy.
A już wiesz, który Krzysio, który...
No właśnie, przecież ten szalony bardziej. Nie Krzysiaś, jak oni nogi w jednym miejscu, to teraz nie wiem, który kopie.
Wiesz, dwa różne. Musimy znaleźć dwa różne tętna. Powiem, ja niedużo przyjmowałam porodów, bo jako młoda dziewczyna zaczęłam pracę w Olsztynie w szpitalu miejskim, a później już pracowałam w ośrodku zdrowia, pracowałam troszkę i w hospicjum, także pełny zakres pracowałam w pracowni cytologicznej, z ginekologami w gabinetach i od 2004 roku pracuję w szkole rodzenia. No i najpierw przyszłam i mówię, ojejku, może na pół etatu, może na umowę zlecenie, tak właśnie pomalutku, żebym ja się sprawdziła. I jakoś tak weszłam bardzo w szkołę rodzenia. Bardzo polubiłam te młode osoby, które widziały we mnie wsparcie. Ja zawsze starałam się podnieść ich na duchu. Zawsze starałam się jakoś pomóc, zobaczyć potrzebę, jaką ona ma. Rozmawiając, prowadząc zajęcia, zawsze chciałam rozluźnić tą atmosferę, nie przestraszyć ich tymi obowiązkami, które będą miały w swoim życiu, tym całym i porodem, i sytuacją, bo poród, w ogóle dziecko odmienia życie o 180 stopni. I wszyscy, ha, 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 pani Teresa, co tam. Jak później spotykamy się, mówi, myśmy wszyscy się śmieli z tego. A tak jest rzeczywiście, całe życie nam się odmieniło. Bo później to się wszystko kręci wokół tych dzieci. Te dzieci wyjdą z domu, założą swoje rodziny, powyjeżdżają w świat teraz. My i tak myślimy o tych dzieciach. Jak nam jest miło, jak syn czy córka napisze SMS, mamo, jak ty się czujesz dzisiaj? I myślisz, toż to moje, to dziecko też myśli o mnie. Dlaczego człowiek chce tak bardzo potomstwa? Instynkt samozachowawczy jest najsilniejszym instynktem właśnie posiadania potomstwa, przekazania dalej swoich genów. Jak widzę osoby, które nie mogą z jakiegoś powodu mieć tego potomstwa, jak pragną mieć to potomstwo, ile wyrzeczeń muszą, już nie mówiąc o pieniądzach, o leczeniach, latami starają się, żeby mieć własne potomstwo. Jak widzę, jak to się udaje, no to sama radość życia. I jak widzę nawet te dzieci, które się rodzą, po prostu cechy tych rodziców. Też w swoich dzieciach widzę swoje cechy. Cechy moich rodziców to przedłużenie naszego życia. Zostawiamy na ziemi właśnie swoje potomstwo. Z perspektywy lat myślę, że było tego czasu za mało. W 1985 roku urodziłam pierwszego syna, zupełnie były inne czasy. Ja byłam młodą dziewczyną, nie było urlopów macierzyńskich. Przede wszystkim byliśmy bardzo biedni wtedy, bardzo biedni. Pamiętam, jak z mężem przyszliśmy na stację do jednego pokoju z synem, także zupełnie były inne warunki i trzeba było iść do pracy i dziecko trzeba było zawieźć sankami do żłobka. I na siódmą biec na oddział do szpitala, więc wszyscy pomagali. To dziecko tak wychowało się w międzyczasie. Po prostu mam wyrzuty sumienia i mówię, dziecko, jak ja mało tobie czasu poświęcałam. Ja też chciałam zobaczyć coś, gdzieś wyjechać i zawsze brałam to dziecko. I on mówi, mamo, to było najpiękniejsze dzieciństwo, jakie mogłem wymarzyć. Takie właśnie beztroskie. Któregoś razu ciągnęłam go na sankach do żłobka i po prostu go zgubiłam. Była taka zaspa śniegu i on był utulony w koc i go zgubiłam w tym kocu. Straszne. I mówił, że najpiękniejsze dzieciństwo miał. No niestety wnuków jeszcze nie mam. Mam tysiące wnuków przyszywanych.
jak widzę, jak te dzieci rosną, zachodzę do nich, później spotykamy się przy następnym dziecku i przy następnym dziecku. Nawet później, jak czy w sklepie, czy w mieście, mamy zawsze przypominają, że to ja pierwszy raz to dziecko miałam na ręce, czy pierwszy raz kąpałam, czy uczyłam ich tego rodzicielstwa. No, także to jest bardzo miłe.
I mamy 36 tydzień, tak?
Tak.
Tak, po latach praktyk, po latach dotykania, jak ja położę ręce, to już ja wiem, w którym tygodniu pani jest. Jak to jest dziecko ułożone? Gdzie jest część przodująca? No i proszę mi podać rękę.
Mhm. Ja już wiem, bo mi powiedział lekarz.
No i proszę.
Że do głowy, nie?
To jest główka pani dziecka. Proszę zobaczyć. To jest
ja się boję sama tak.
Nie.
Krzywdę zrobię.
Postaw nóżki. Ty rozluźnisz. Już nic nie zrobisz, absolutnie.
No jest twarde.
No i patrzy pani, to jest pojenie łonowe. A to jest główeczka pani córeczki, tak? No. Cud życia. Ja jak biorę to dziecko w ręce, to ja to dziecko już kocham. Czy coś panią niepokoi? Czy coś pani... O, patrzcie.
No właśnie, zatrzymuję
mnie, bo tak widzisz, jak słyszę?
Pan Bóg dał mi taki dar, że umiem zachować się w różnych sytuacjach i sytuacjach bardzo stresujących. I bardzo trzeźwo wtedy myślę. Nie wpadam w panikę. I tak jak młoda dziewczyna, te pierwsze swoje porody, które przyjmowałam i zdarzyło się, że przyjmowałam pierwsze dzieciątko u kobiety, która kilka lat starała się i to dzieciątko nam zmarło. To jest ogromne przeżycie, to jest rozpacz dla tych rodziców i trzeba umieć się znaleźć w danej sytuacji. I pamiętam, że zapytałam, czy chcą ościć to dziecko. I oczywiście ościliśmy na sali porodowej, na łóżku porodowym. Pamiętam do dnia, że to był Krzyś. I trzeba dać ten czas dla rodziców, żeby pożegnali się z tym dzieckiem. Trzeba mieć ogromny takt i mieć siłę i wsparcie dla tej całej rodziny. Ale są różne inne sytuacje, gdzie po kilku tygodniach okazuje się, że dziecko ma chorobę genetyczną na przykład, albo chorobę, która zostawia ślad na całe życie. I też się spotykasz z tymi rodzicami i chcesz przygotować tych rodziców. Bo na sali porodowej czytamy, dwa dni będąc w szpitalu, jak ci rodzice dowiedzą się o tej chorobie, to oni jeszcze są tak jak uderzeni w głowę i wracają do domu i niedowierzanie. Czy nasze dziecko jest chore? Czy w ogóle to jest prawda? No i ja wchodzę do domu, spotykam się z nimi. Muszę umieć ułożyć im życie z tym dzieckiem. Bo każdy marzy, że jego dziecko będzie zdrowe, szczęśliwe i będziemy razem ze sobą żyli. A to dziecko będzie wymagało ich opieki do końca życia. I nie będzie tak wesoło. I nie będzie tak miło. Więc to są naprawdę trudne momenty. A niestety się zdarzają.
Oj, by się cieszył dziadek, no i tata by się cieszył. Bardzo lubił rodzinę.
No i teraz czekamy, jak Oliwka trochę dorośnie, to ciocię tutaj zaprosimy na jakieś balety.
Nie, no, masz zdziwienia, jak mamy przyjechać do szkoły, a pani Tereska mówi, mnie nie będzie, bo wyczekiwany urlop, a my jak to? Powiedz, jak to nie będzie?
Ale pani Teresie też się należy jakieś odmiany.
Słuchajcie, my jeszcze nie raz się spotkamy, pani Małgosiu. Ja mam nadzieję, że za rok jeszcze raz do was przyjdę.
A zapraszamy i częściej.
No dokładnie. Ale z następnym dzieciuśkiem.
Oliwki mina. Oliwki uśmiech na twarzy.
Czasem trzeba zresetować się, bo czasem te wszystkie emocje, te wszystkie sytuacje przytłaczają cię. No ale niestety jak zostanę w domu, nawet na urlopie, no to nie umiem też tak odciąć się, odłączyć telefon i powiedzieć nie, słuchajcie, zajmuję się tylko sobą. Więc kilka razy do roku, tak staram się chociaż 2 albo 3 razy do roku, chociaż na tydzień wyjechać. Wyjechać, zresetować się i powiedzieć,
teraz mam czas tylko i wyłącznie sobie. To też jest zasługa moich rodziców, chociaż mieszkali na wsi i mieli duże gospodarstwo, zawsze tato jako dziecko zawsze nas gdzieś tam wyciągał. Nauczył tego, że świat jest tak piękny, żebyśmy byli ciekawi świata. Ja pamiętam, jak nawet takie przejażdżki saniami zimą, gdzie rozgwieżdżone niebo, liczyliśmy gwiazdy, leżeliśmy na tych kożuchach. Ja do dziś nie pamiętam, że ten ojciec wpoił nam taką ciekawość świata i zawsze mówią, co zobaczysz, to twoje w życiu. Życie nie oszczędzało, także też jestem po kilku operacjach. Wiadomo, choroby rodziców, śmierć rodziców, ale swego czasu też zachorowałam na chorobę nowotworową i jakoś umiałam zaakceptować, ale dla mnie to nie był problem. To było jeszcze jedno doświadczenie w życiu. Jak się dowiedziałam, że niestety, ale jestem chora, to chyba bardziej przeżyli moi bliscy niż ja. Wiadomo, że kilka miesięcy to wyrwało mnie z życia i tak troszkę uderzyło w głowę, więc tym bardziej po takich przeżyciach, jeszcze ze zdwojoną siłą, właśnie chcę zobaczyć świat, chcę coś zrobić, komuś pomóc i wróciłam bardzo szybko do pracy. Właśnie praca mi daje takie życie.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Pani Tereska. Opowiadała położna ze szkoły rodzenia przy ulicy Bema w Białymstoku Teresa Markowska.